Chciałem porozmawiać nie tylko o żeglarstwie, ale muszę zacząć od tego niezwykle istotnego wątku, czyli przełożenia Igrzysk Olimpijskich. To jest dla wielu z was sytuacja zrozumiała, ale jest to też sytuacja, która wiąże się z kilkoma albo wieloma problemami, także w żeglarstwie. Zastanawiam się, jak pan do tego podchodzi, bo nie zaglądając panu w metrykę, chociaż w sporcie to nie jest jakoś tak, że nie powinno się tego robić, ale rok jeszcze tej kariery trzeba będzie wytrzymać, podtrzymać formę, budować ją znowu, jeżeli będzie się chciało na te igrzyska pojechać. To jest duży problem, nieduży problem, żaden problem. Jakby pan tutaj to ujął?
No powiem tak, dzień dobry. I generalnie wiadomo, decyzja, patrząc na to ogólnie, chyba najlepsza z możliwych. Taka w końcu zapadła jakaś decyzja taka konkretna i to myślę, że jest bardzo ważne, bo wiadomo, ten termin 2020 Tokio był mało realny już, patrząc na tą sytuację, która się dzieje w Polsce i na świecie, w Europie, więc ciężko byłoby tak się przygotować stricte profesjonalnie pod tą imprezę, nie pływając dwa miesiące na 2 miesiące przed igrzyskami, nie? Więc to takie trochę byłoby wszystko ciężkie do zrobienia. Więc sama decyzja jak najbardziej okej. Zdrowie zawodników nas jest najważniejsze w tym wszystkim, aczkolwiek każda dyscyplina sportu charakteryzuje się jakimiś tam rzeczami, które wpływają na to, że ta impreza się odbywa teraz, a na przykład za rok. I nie da się ukryć, że akurat w naszej sytuacji, jeżeli chodzi o windsurfing olimpijski, jest taki moment, kiedy klasa windsurfingowa RSX zostanie zastąpiona nową klasą windsurfingową z hydroskrzydłem na kolejne igrzyska Paryż 2024. Więc można tak powiedzieć, że w regaty w klasie olimpijskiej RSX w Europie, w Polsce, praktycznie by się kończyły z końcem tych igrzysk, które miałyby się odbyć w tym roku. I zawodnicy, którzy oczywiście nie zakwalifikowali się do igrzysk, już w tym momencie przesiadają się na tą nową klasę olimpijską, a w takiej sytuacji, jaka jest teraz, dopiero za rok odbędą się te igrzyska, więc to troszeczkę to komplikuje sytuację, bo z jednej strony wiadomo, część zawodników jeszcze musi trzymać formę, przygotować się do igrzysk, nawet ci rezerwowi, a oczywiście sami olimpijczycy też muszą trenować w tej klasie, ale z drugiej strony wiadomo, że już jest ta nowa klasa, i wiadomo, że każdy, kto myśli o igrzyskach już za 4 lata, też już chce pływać w tej nowej klasie, więc tu się robi trochę taki paradoks, bo z jednej strony DSK tak jakby kończy swój żywot na igrzyskach, ale jeszcze przez rok musi funkcjonować, trochę tak można powiedzieć, jest to wypadkowa tej sytuacji z koronawirusem. I to trochę mieszam tutaj w naszej klasie osobiście, bo wiadomo, że wszyscy zastanawiali się, że to się kończy w tym roku, temat się zamyka, otwiera się nowy rozdział, nowe przygotowania do igrzysk i byłoby to wszystko, że powiem, tak jak powinno. W obecnej sytuacji rok dłużej trzeba tak jakby dalej trenować, dalej się przygotować w tej klasie. Wiadomo, ja tam też nie jestem najmłodszym zawodnikiem, ale tak patrząc z perspektywy czasu, rok w tą czy w tamtą to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo to ciągle jest żeglarstwo, ciągle to jest windsurfing, więc ta forma fizyczna jak najbardziej jest ważna, ale ten poziom spokojnie można utrzymać na takim poziomie bardzo długo. Liczy się też ogromne doświadczenie i umiejętność tutaj żeglowania, która też jest, można powiedzieć, czasami decydująca o wyniku, więc dla mnie ten jeden rok dłużej to naprawdę nie jest jakiś tam problem. Gorzej jakby to było 3 albo 4 lata, to wtedy bym się musiał mocno zastanawiać, ale te dodatkowe kilkanaście miesięcy to nie jest jakiś tam kłopot.
A zastanawiam się i też pytam o to w kontekście tego, że jest pan już zawodnikiem, który startuje od bardzo wielu lat i ma duże doświadczenie. Kiedy już sportowiec nastawi się w jakimś sensie, tak? Odliczamy sobie gdzieś te dni do igrzysk, zdajemy sobie sprawę, że to wszystko, co się teraz wykonuje, to już jest ta droga bezpośrednio przed igrzyskami. Nagle okazuje się, że do tego wszystkiego trzeba doliczyć sobie ten rok. Abstrahując od formy fizycznej, myślę, że dla wielu sportowców z bardzo wielu dziedzin, nie tylko z żeglarstwa, pewnym problemem może być to takie przestawienie się, bo wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji, której się nie spodziewaliśmy i teraz trzeba znowu gdzieś będzie budować tą swoją motywację, przepracować pewne rzeczy troszkę od nowa. To może być gdzieś problem. Mówię globalnie teraz, wychodząc poza żeglarstwo.
Tak. Jak najbardziej. Ale ja tak jak mówię, Żeglarstwo jest dość takim specyficznym sportem, gdzie ciężko w ogóle tak jakby trenować, uprawiać żeglarstwo z tego względu, że w każdym, zwłaszcza windsurfing, gdzie tak jakby różnice pomiędzy na przykład słabym a silnym wiatrem są tak ogromne, że zawodnicy zaczęli się specjalizować tylko w słabym wietrze albo silnym wietrze, nie? A generalnie wygrywają zawsze przeważnie ci uniwersalni. To są zawodnicy, którzy dopasowują się do zmian, do tych zmian, tak jakby przyjeżdżamy na regaty, może będzie wiało, może nie będzie wiało, więc można powiedzieć, tak jakby częste zmiany w naszym sporcie są czymś normalne. Wiadomo, no, kolejny rok no, ciężkiej tak naprawdę mozolnej roboty, no, jest to na pewno kolejny rok wyrzeczeń, nie da się ukryć, kolejny rok takiego katorżniczego życia, trenowania, wszystko jest podporządkowane pod igrzyska. No jest to jakieś, że powiem, no jest to, może być dla niektórych problem. Ja akurat na to patrzę na takiej zasadzie, że no, już uprawiam to bardzo wiele lat. To będą moje drugie igrzyska, ale tak jakby uczestniczyłem w czterech w sumie kampaniach olimpijskich, więc widziałem, jak to wygląda, więc no nie jest to tak, dla mnie jakiś tam kłopot, żeby się dopasować. Nie? Wiadomo, miałem taki moment na początku marca, że już wiedziałem, że raczej te igrzyska nie odbędą się, bo ta sytuacja z koronawirusem rozwijała się bardzo dynamicznie i w sumie to wyczekiwałem tego momentu, kiedy zapadnie decyzja o przesunięciu tych igrzysk. Taka decyzja zapada w ciągu 2 tygodni, a potem czekałem na tą decyzję. No dobra, ale przesunięte to kiedy? Więc był to taki moment w sumie najtrudniejszy, bo z jednej strony jeszcze czekali do połowy marca czekaliśmy na decyzję o tym, żeby to odwołać, te igrzyski, albo przełożyć je. I to był taki moment, kiedy musiałem trenować, a wiadomo, musiałem być w Polsce też, nie mogłem wyjeżdżać za granicę, a my w tym okresie jesteśmy przeważnie gdzieś za granicą, pływamy gdzieś w cieplejszych miejscach, gdzie się po prostu da uprawiać to żeglarstwo na takim poziomie, jakbyśmy sobie chcieli. Ale z drugiej strony no, byłem troszeczkę właśnie zblokowany tym całym koronawirusem. No i nie mogłem pływać, bo jest trochę za zimno w Polsce i tak dalej. I to był taki moment chyba najtrudniejszy, bo cały czas wyczekiwałem decyzji, ale cały czas byłem w takim stand-by'u, że 100% jadę w tym momencie, igrzyska odbywają się normalnie. No i w momencie, jak już zapadła decyzja, no to były takie dosłownie kilka dni takiego rozmyślania, zastanawiania się. Trzeba sobie gdzieś tam to przedyskutować i wiadomo też, ja mam żonę i dzieci, więc też musieliśmy zastanowić w tej rodzinie, jak do tego podejść, z jakim nastawieniem. I nie da się ukryć, że no, wiele żeśmy takich rozmów przeprowadzili wspólnie też z trenerami i tak dalej. I, no i wiadomo, no, podjęliśmy taką decyzję tutaj rodzinie, że kolejny rok, no, patrząc tak globalnie w skali życia albo nawet tej mojej całej kariery, no to nie jest jakiś tam kłopot, robiłem to tyle razy, zrobię to jeszcze raz i po prostu tak, zachowam się jak taki typowy profesjonalista. Okej, no jest jak jest, trzeba się dopasować, trzeba zrobić robotę i tyle, nie? I nie ma co się tutaj żalić, rozczulać, czy że powiem, bo to kolejny rok.
Chciałem porozmawiać z panem, tak jak mówiłem na początku, trochę o tych wątkach pozażeglarskich, ale żeby do tego dotrzeć, to potrzebuję takiego pytania łącznika. Biorąc pod uwagę pańskie miejsce urodzenia i ten rejon Polski, z którego pan pochodzi, był pan skazany w jakimś mierze na żeglarstwo?
Na pewno miałem duże ułatwienie, tak jakby no, wychowując się w Mrągowie, bo tam się urodziłem, tam się wychowałem. Miałem taką bardzo, bardzo ułatwioną taką drogę do żeglarstwa, bo u nas prężnie działał klub Baza Mrągowo, który do tej pory tam funkcjonuje i świetnie sobie radzi oczywiście. I w tamtych czasach, poza oczywiście piłką nożną, no to żeglarstwo było takim drugim sportem, można powiedzieć po piłce nożnej w Mrągowie. No i to było też o tyle fajne, że pamiętam, że też to żeglarstwo było za darmo, nie? I tak jakby no, moich rodziców nie byłoby stać na to, żeby wysłać mnie i moich trzech starszych braci na żeglarstwo i za to płacić, a były wtedy takie czasy, że takie aktywności fizyczne, kluby sportowe były dobrze dofinansowane, sport był naprawdę stawiany na bardzo wysokim poziomie i w tamtych czasach ta baza Wrągowa to po prostu było świetnie prosperujący klub, który wysyłał co roku masę dobrze przygotowanych żeglarzy w świat. I do tej pory ci ludzie żeglują i naprawdę są profesjonalistami, można powiedzieć, z jezior mazurskich. I tak naprawdę to była taka chyba konsekwencja tego, że po prostu miałem taką możliwość, nie, spróbować. Był klub, było jezioro. Oczywiście moi trzej starsi bracia tak jakby byli przede mną, więc tak jakby nie miałem wyjścia, musiałem nawet chociażby ze względu na nich spróbować, no ale wiadomo, a jako ten najmłodszy, no to starałem się jak najbardziej im dorównać, ich pokonać i tak jakoś się wkręciłem w to żeglarstwo.
A w Mazury też się pan wkręcił. Mam na myśli to, że Mazury z biegiem lat stają się coraz bardziej popularne, coraz więcej się mówi, jest to hasło Mazury, cud natury. I zastanawiam się, czy te Mazury też gdzieś zostają, taka miłość do regionu, z którego się pochodzi, pewna chęć dbania o ten region, promowania go, ale w taki zdrowy, fajny sposób, żeby tych Mazur, no, że tak powiem, nam wszyscy nie zachodzili, nie zajeździli i nie zapływali. Ale też coś pan takiego w sobie ma, takie coś, co łączy pana z tymi Mazurami tak mentalnie, nie wiem jak to nazwać.
No, na pewno serce moje jest na Mazurach, to się nie da ukryć, bo tam się urodziłem, tam się wychowałem, też spędziłem swoje najmłodsze lata i to zawsze będzie tak w moim sercu, że Mazury to piękne miejsca, jeziora, Mrągowo, jezioro Czos i tak dalej i nie da się ukryć, że za każdym razem jak tam wracam, bo tam moi rodzice ciągle mieszkają, no to staram się odwiedzać te takie rodzinne strony i wiadomo, jak jest taka potrzeba, jak jeżeli tam szkoła mistrzostwa sportowego właśnie w Mrągowie, która ciągle funkcjonuje, zaprasza mnie, to jak najbardziej z chęcią zawsze tam przyjeżdżam, spotykam się z tą młodzieżą. Też jeżeli trzeba gdzieś tam właśnie im pomóc, popromować pewne rzeczy i takie właśnie gdzieś w social media, czy nawet gdzieś tam w ministerstwie, no to oczywiście zawsze im tak jakby udzielam takiego swojego wizerunku, zgodny na to, żeby wykorzystywali mnie jako ten taki przykład na to, że z takiego Mrągowa tacy zawodnicy mogą co roku wypływać, więc jak najbardziej jest to miejsce, do którego zawsze wracam i zawsze będę wracał.
A ma pan takie swoje miejsca na Mazurach, takie powiedzmy tajemne, takie, które są znane tylko panu, jakoś dobrze się kojarzą gdzieś z młodością albo po prostu z jakimś pięknym widokiem, coś takiego, kiedy już pan jest na Mazurach, to trzeba to gdzieś albo podjechać, albo tam się przejść na piechotę, żeby odwiedzić takie jakieś miejsce?
Oczywiście. Ja całe życie mieszkałem nad jeziorem i bloki w ogóle, bo całe Mrągowo jest położone tak jakby wśród jezior i ja mieszkałem bardzo blisko jeziora Czos. No i tam od najmłodszych lat spędzaliśmy praktycznie każdą możliwą wolną chwilę to właśnie w pobliżu jeziora, na jeziorze, w zimę na lodzie, w wakacje mieliśmy plażę taką strzeżoną obok osiedla, więc byliśmy tam praktycznie każdego dnia, więc to jest takie miejsce, do którego jak zawsze przyjeżdżam do Wrągowa, to zawsze muszę tam pojechać. Na to osiedle, nawet do tego bloku się tam przejść, przespacerować, mimo że tam już moi rodzice akurat w tym miejscu już nie mieszkają, bo się przeprowadzili, ale tam zawsze sobie przyjeżdżam i to jest takie moje, wiadomo, takie moje rodzinne strony, które zawsze sobie lubię przypomnieć. I tam często też przyjeżdżam sobie na rowerze, bo robię to w ramach też treningu i zawsze tamtędy ta moja ścieżka, czy tam trening, zawsze tamtędy gdzieś musi trasa przechodzić, tak żeby chociaż luknąć, popatrzeć na te góry wtedy dla mnie, które się takie wydawały, jak byłem dzieciakiem, a teraz pagórki i te fajne oczywiście widoki na Półwysep tutaj w Mrągowie i Górę Czterech Wiatrów, to są takie miejsca, które gdzieś tam zawsze jak jestem w Mrągowie, to zawsze tam jestem i zawsze muszę zaliczyć ten punkt.
Takim miejscem chyba, które też kojarzy się bardzo wielu osobom, pomijając jakby walory natury okolicznej, tak, i samych jezior, no to pewnie amfiteatr w Mrągowie to jest też takie miejsce, które jakoś się kojarzy. Pierwsze skojarzenie no to chyba piknik country, tak, no impreza już z bardzo takim, z długą historią. Ma pan jakieś związane z tym miejscem wspomnienia? Może dawało się kiedyś tam jakoś gdzieś może przekraść troszkę, żeby się gdzieś tam dostać jakoś bocznym wejściem. Może było trochę łatwiej, kiedy się pochodzi z Mrągowa i można było tam znaleźć jakąś taką przysłowiową, znaczy nie ma takiego przysłowia, ale taką dziurę w płocie, czy coś tego typu?
Jak najbardziej, no tam za dzieciaka, no to wiadomo, te piknik country to było po prostu wtedy w szczycie swojej popularności, więc to zawsze było ogromne wydarzenie, które no, Mrągowo i okolice czekały, więc my też jako tam za dzieciaka, jak tylko mogliśmy, to wiadomo, fajnie byłoby tam gdzieś się właśnie przedrzeć. Czasami udawało, czasami udawało nam się przypłynąć łódką, bo moi dziadkowie mieszkali po drugiej stronie jeziora. Oczywiście dało się słychać te wszystkie koncerty tam od moich dziadków, no ale można było też wziąć łódkę, przepłynąć na drugą stronę tam te 600 metrów i stać sobie tak jakby na wodzie zaraz za sceną, dosłownie 10, może 20 metrów za sceną i też sobie oglądać te koncerty właśnie od strony wody. To też było takie właśnie przywilej tych właśnie tutaj lokalesów, że mogli sobie przepłynąć, popatrzeć i posłuchać tej samej muzyki, tak jak ci ludzie, którzy tam siedzieli na trybunach, więc nie no, każdego roku to było po prostu miejsce, oczywiście piknik country, które no, jak się odbywało, no to wiadomo, że tam byliśmy od początku do końca.
Zastanawiam się, no bo wiadomo, że kariera zawodowego sportowca wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, nie ma czasu na wiele innych aktywności, bo po prostu treningi, odpoczynek, no wiadomo, co te wszystkie rzeczy, które wchodzą w ten taki kalendarz sportowca, wypełniają mnóstwo czasu. A ma pan jakąś taką rzecz, czy czynność, coś takiego, co chciałby pan robić, miał trochę czasu, a trochę brakowało i wie, że kiedy kariera się już skończy, to wróci pan być może do jakiegoś hobby, do jakiejś pasji, do czegoś, na co teraz tego czasu brakuje, a to gdzieś tam pod skórą siedzi i być może byłoby taką drugą pasją oprócz żeglarstwa, no ale żeglarstwo to teraz i pasja, i zawód od wielu lat. Jest coś takiego, do czego pana trochę tak ciągnie?
Szczerze mówiąc, od kiedy pamiętam, no to kurczę, całe moje życie było związane z żeglarstwem. Na pewno na początku były to łódki i zaczynałem swoją przygodę z łódkami, więc jeżeli jest jakaś możliwość popływać na jachcie i sobie pożeglować, to jak najbardziej, jak jest taka opcja, to z tego korzystam. Ale szczerze mówiąc, windsurfing tak jakby teraz jest w takim momencie, kiedy się bardzo mocno rozwija. Tak jak wspomniałem na samym początku, klasa RSX jest po raz ostatni na igrzyskach, ale windsurfing będzie w nowej odsłonie na Paryż 2024. To będą deski windsurfingowe z hydroskrzydłem. I szczerze mówiąc, to jest taki windsurfing 2.0 i zawsze kiedy schodzę na tą deskę, sobie tak dla przyjemności polatać, bo ona unosi się nad wodą, deska leci po prostu nad wodą. To są niesamowite uczucia i jestem, można powiedzieć, powiedzieć tak brzydko, lekko taki zajarany jak małe dziecko, tym, że ta deska po prostu tak lata i to są takie nowe doznania, więc na pewno chciałbym trochę jeszcze na tym windsurfingu polatać. Będzie to zawsze gdzieś tam towarzyszyło mi w moim życiu, nawet jak skończę karierę. Co poza tym? No na pewno lubię góry. Lubię góry, co roku staram się jeździć w góry i w zimę i oczywiście gdzieś w trakcie takiego sezonu, może nie letniego, ale takiego jesienno-wiosennego, żeby właśnie pochodzić po górach, więc wbrew pozorom też nie tylko morze, nie tylko woda, ale też góry i lasy i to są takie rzeczy, które staram się robić. No na pewno jak będę gdzieś tam po zakończeniu kariery, no to będę starał się oczywiście takie rzeczy gdzieś tam cały czas w swojej takim aktywnym życiu mieć. No ale zawsze windsurfing, zawsze żeglarstwo będzie czymś, co już jest po prostu w mojej krwi. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym po prostu totalnie to rzucić, nie?
No tak, to ciężko sobie wyobrazić po tak wielu latach spędzonych na wodzie. Proszę mi jeszcze powiedzieć, tak sobie przynajmniej często wyobrażam sportowców, tych zawodowych, którzy dużo czasu spędzają w podróży, odpoczywają też i potrzebują trochę takich godzin w trakcie treningów, żeby po prostu poleżeć sobie i odpocząć. I wtedy widzę takiego sportowca z książką, albo oglądającego film, albo słuchającego muzyki. To gdzieś są jakieś pańskie zainteresowania? Coś mógłby pan na przykład, nie wiem, polecić w tym takim niełatwym czasie dla wszystkich? Coś, co można by było właśnie przeczytać, czy coś do posłuchania? Czy może ma pan jakieś inne hobby, kiedy trzeba spędzić ileś godzin w samolocie albo właśnie po treningu oddać się takiemu właśnie spokojnemu odpoczynkowi?
No nie da się ukryć, że taki ten reżim treningowy troszeczkę powoduje to, że czy chcemy, czy nie chcemy, właśnie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby odpoczywać. No i to właśnie takie wypracowanie sobie sposobów tego odpoczynku jest, myślę, że bardzo istotne. No, ciężko powiedzieć, że jedna rzecz, która mi pasuje, będzie pasować innym, ale na pewno ja w ciągu tej swojej kariery robiłem różne rzeczy i robię różne rzeczy, żeby cały czas tak jakby ten czas mój był bardzo aktywny. To są oczywiście takie, tak jak tutaj już redaktor wspomniał, na pewno dobra książka. Teraz dużo, dużo tutaj moja żona jest psychologiem, więc ma dużo takich psychologicznych książek. Ma strasznie dużą bibliotekę, więc je podkradam. Przynajmniej jedną albo dwie książki na jakiś wyjazd i sobie czytam i się dokształcam. No ale oczywiście też lubię sobie obejrzeć dobry film. No i nie da się ukryć, że jak jesteśmy gdzieś tam na zawodach, no to też gdzieś bardzo, bardzo pomagają, bardzo odstresowują czasami, albo odprowadzają uwagę od tego stresu takiego regatowego właśnie też, no gry, nie? Nie da się ukryć, że to bardzo pomaga tak jakby utrzymać koncentrację, ale niekoniecznie tak jakby powoduje stres związany z takim obciążeniem właśnie tym zawodów, no bo to niestety ten stres to nie jest coś, z czego tak naprawdę da się wyleczyć, nie? Ten stres towarzyszy mi w sumie na każdych zawodach, mimo że 1000 razy startowałem, ale zawsze, zawsze jest ta sama, wiadomo, taka adrenalina, zestresowanie, więc no ważne to, żeby umieć znaleźć sobie dla siebie coś, co bardzo pomaga. No i ja tak jak wspomniałem, dla mnie to jest dobra książka, film, jakieś gry, też ewentualnie muzyka, jak trzeba się albo właśnie uspokoić, wyciszyć, albo właśnie się trzeba pobudzić, no to też są takie rzeczy, które bardzo pomagają i no tych takich rzeczy, no myślę, że to warto stosować. Zwłaszcza takich, tak jak teraz to jest taki moment, że ludzie też muszą siedzieć w domach, więcej czasu tego spędzać, no to na pewno trzeba urozmaicać sobie te rzeczy, nie? Bo po prostu po kilku dniach, wiadomo, oglądanie filmów, no może się lekko znudzić, może to już nam wyjść bokiem, więc warto mieć w zanadrzu jakąś właśnie dobrą książkę, albo nawet fajną jakąś grę, którą można na przykład, albo to może być jakaś planszówka, żeby właśnie rodzinnie pograć, albo jakaś gra już taka i interaktywna gdzieś tam na konsoli i tak dalej, gdzie też możemy na przykład zaangażować to rodzinę i to też jest fajne. Na przykład ja tam z dzieciakami czasami siedzę i gram i jak gramy razem, no to wiadomo, jest od razu wiadomo, jakaś interakcja między nami, oni się cieszą, albo ja się cieszę i wiadomo, coś się nie uda, to wiadomo, że jest jakieś tam załamanie, ale się pocieszamy i tak dalej, więc no myślę, że no trzeba jak najbardziej urozmaicać, no i też chyba takie rzeczy jak jakieś dodatkowe, nie wiem, naukę jakiejś muzyki, grania na gitarze, to też są idealne momenty, żeby właśnie sobie przypomnieć, wrócić do tego, no bo no trzeba wykorzystać ten czas, żeby jak najbardziej go zagospodarować i nie myśleć właśnie o tym, właśnie o tej całej sytuacji, o tym koronawirusie i się martwić po prostu, o Boże, co to będzie, tylko właśnie wykorzystać ten czas na to, żeby zrobić coś dla siebie, dla rodziny i żeby jak to się wszystko skończy, żebyśmy już byli, tak że powiem, dobrze nastawieni do tego, co się będzie działo